Tu wieczoryn kanał Komanów, nazywam się Sławek Kulesza i w dzisiejszej audycji, innej niż inne, przypominam, bo możecie wieczorynki słuchać tylko w najlepszym akademickim radiu w tej części galaktyki, czyli w radiu WMFM na fali 95,9 MHz oraz poprzez stream na żywo w internecie, do którego link można znaleźć na stronie www.uwmfm.pl. A jeżeli nie macie czasu słuchać nas na żywo, to zawsze można na stronie, na facebookowym profilu naszej stacji znaleźć odnośniki do podcastów. Audycje są rejestrowane i wrzucane w postaci plików MP3. Można je sobie odsłuchiwać później, na przykład przygotowując świąteczne śniadanie. W dzisiejszej audycji chciałem powiedzieć o antymaterii. Ostatnia audycja była poświęcona modelowi gazu doskonałego, czyli takiej doskonałości jakby w fizyce. Natomiast dzisiaj trochę więcej o antymaterii, a sprowokowało mnie do tego niedawne doniesienie z CERN-u, w którym napisano, że antymateria zamknięta w zbiorniku wykonała pomyślny objazd po Genewie. Byłem rok temu w CERN-ie, oglądałem od środka fabrykę antymaterii, bo ta część CERN-u, w której wytwarza się antymaterię i bada jej właściwości, nazywa się fabryką antymaterii. No już wtedy pokazywano nam te przygotowania do tej próby przewozu antymaterii na duże odległości. No udało się na razie, powiedzmy, umiarkowany sukces, bo przewieziono kilkanaście kilometrów, czy no kilkadziesiąt kilometrów po Genewie, ale jest to i tak olbrzymi sukces, bo to jest olbrzymi krok naprzód, żeby tą antymaterię móc transportować na duże odległości, w domyśle na przykład do laboratoriów, które dysponują odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi do badania niektórych właściwości tej antymaterii. No to trzeba takie antycząstki przewieźć. No to dzisiaj o antymaterii w związku z tym. Może jeszcze zostawimy sobie na następny raz, w jaki sposób ten transport stał się możliwy, bo to się okazuje wcale nie taki prosty problem przewieźć antycząstki, żeby taką podróż przetrwały. No właśnie, w czym rzecz, czymże takim jest antymateria, że wzbudza tyle takie zainteresowanie? Z antymaterią jest tak samo jak z neutrinami. Nie wiem, czy pamiętacie, parę tygodni temu mówiłem o neutrinach, czyli takich cząstkach, które najpierw zostały zapostulowane. Ich istnienie zostało najpierw zgadnięte przez Wolfganga Pauliego, który analizował wyniki rozpadów, dane eksperymentalne z rozpadów beta różnych izotopów i wyszło mu, że no, czegoś tam brakuje. Gdzieś była zaburzona jedna z fundamentalnych zasad w fizyce, mianowicie zasada zachowania energii. No i w ten sposób Pauli, zupełnie w ciemno, nie wiedząc właściwie, czy to ma sens, czy coś takiego będzie możliwe, zapostulował istnienie cząstki, która nie dość, że byłaby bardzo, bardzo, bardzo mała, to jeszcze ekstremalnie słabo oddziałująca, więc jej znalezienie byłoby ekstremalnie trudne. Okazało się jednak parę lat później, że można neutrino wykryć. Wykryto je w strumieniu cząstek dochodzących, w strumieniu promieniowania docierającego ze Słońca. No i tu z antymaterią było podobnie. Paul Dirac, wspomniany już dzisiaj, kiedy napisał swoje równanie elektronu poruszającego się z prędkościami relatywistycznymi, czyli równanie, które łączyło ze sobą mechanikę kwantową, elektron, obiekt kwantowy, i szczególną teorię względności, czyli teorię ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła. Wówczas wyszło mu jednym z rozwiązań tego równania, to tak jest z równaniem kwadratowym. Przy pewnych warunkach równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania, dwa pierwiastki, jak mówimy. To dla tych, którzy do matematyki się przygotowują, do matury z matematyki. Jeżeli delta jest dodatnia, to trójmian kwadratowy ma zawsze dwa różne rozwiązania. Tutaj tak samo było z równaniem Diraca. Co prawda równanie Diraca jest równaniem różniczkowym, ale okazało się, że oprócz standardowego równania rozwiązania opisującego ruch elektronu ze spinem, ma także drugie alternatywne rozwiązanie, które oznaczało ruch cząstki o ujemnej energii. Co było dziwne w gruncie rzeczy, no bo cząstki, energie mogą być co prawda ujemne wtedy, kiedy cząstki oddziałują, kiedy są związane w polu jakiegoś potencjału. Natomiast generalnie no, energie ciał poruszających się powinny być dodatnie. W związku z tym jedną z możliwości, jaką zapostulował Paul Dirac, było to, że są to cząstki, bo inne właściwości z tego, wynikające z tego równania były takie same jak właściwości elektronu. Poza tym, że energia ujemna. No więc Dirac wówczas zasugerował, że może to oznaczać istnienie cząstki identycznej jak elektron pod wieloma względami, ale o przeciwnym znaku ładunku. I tak zapostulowano istnienie, zapostulowano, to nie było właściwie, to nie Paul Dirac zaproponował nazwę antyelektron czy pozytron, to dopiero później, 3-4 lata później, gdy Carl Anderson jako jeden z pierwszych doniósł o odkryciu takiej cząstki w strumieniu promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi. Wówczas zaproponowano również dla tej cząstki nazwę, nazwano ją z angielskiego, po angielsku to się nazywa pozytron, w spolszczeniu przyjęło się pozyton albo antyelektron, czyli cząstka, która ma tą samą masę, ten sam spin, oddziaływuje w taki sam sposób jak elektron, poza tym, że ma przeciwny do elektronu ładunek. Co z tego wynika dalej? O tym za chwilę.